Bogu, bracia i siostry, nie wiem, czy nikt mnie nie szturcha, że już jest 32, już czas rozpocząć nabożeństwo, ale tak właśnie wyglądałem przez okno i to jest miły widok patrzeć, jak wierzący ludzie schodzą się na nabożeństwo i słyszeć, jak rozmawiamy ten gwar przed nabożeństwem, a jednak gromadzimy się w tym miejscu, żeby się wyciszyć, żeby skupić nasze myśli na Jezusie Chrystusie, na naszym Zbawicielu. Dzisiaj szczególna niedziela dla wielu Polaków, dla nas też, bo jesteśmy Polakami, niedziela wyborcza, ale powiem szczerze, nie interesuje mnie to, czy idziecie głosować, czy na kogo. Lepiej, żebym ja nie wiedział, ale moim obowiązkiem jest z tego miejsca zachęcać nas po raz kolejny, że byśmy wybierali Jezusa Chrystusa każdego dnia, bo On jest Panem Panów i On jest Królem Królów. Tak nas uczy Słowo Boże i niech tak będzie w naszym życiu, żeby On był zawsze wybrany i wtedy będzie nam lepiej. Nie wiem, jak wasz tydzień minął. Jednym lepiej, niektórzy się przenieśli w nowe miejsce, innym może trochę ciężej i gorzej. Ale chciałbym, żeby na początek nabożeństwa pokrzepiło nas Słowo Boże. Słowo Boże, które pokrzepiło mnie w tym tygodniu i będę czytał z Biblii, którą 16 lat temu dostałem w chrzcie. To nie jest inny przekład, to jest przekład Biblii Warszawskiej, ale tak do niego sięgnąłem i z niego chciałbym też odczytać. To są słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza 12 rozdziału. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszych rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilie. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie je jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Słowa pełne pokrzepienia, że nie naszą rolą się troszczyć na zapas, przedwcześnie jak czytaliśmy, ale mamy po prostu ufać Bogu. Nieraz to trudno nam przychodzi, bo jeżeli czujemy, że coś jest w naszych rękach, że my możemy coś zaradzić, zabezpieczyć się, to gdzieś łatwiej nam chwycić się naszych umiejętności. A Słowo Boże nas wyraźnie poucza, żeby się nie troszczyć, żeby się nie martwić, żeby spojrzeć, że przyroda cała funkcjonuje, bo Bóg się troszczy. O ileż bardziej o nas się zatroszczy. I to Słowo też dedykuję tym, którzy przechodzą może trudniejsze chwile, kiedy przeżywamy może jakieś rozczarowanie, może nie tak jest, jak się spodziewaliśmy. Może dzisiaj idziesz przez ciemną dolinę, nie martw się, zaufaj Panu Bogu. I dzisiaj wybieramy Jego naszym Królem, chcemy to deklarować, chcemy to wyznawać ustami, będziemy powstali, będziemy pomodlimy się, a potem będziemy Go uwielbiać. I niech nasze serce wypełni się nadzieją i zaufaniem do naszego Ojca w niebie. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za możliwość spotkania się na tym miejscu. Ja Ci dziękuję za Twoje słowo, które pokrzepia, które w trudnych chwilach przychodzi i poucza mnie, że nie mam się troszczyć, nie mam się martwić na zapas. Ale różne doświadczenia też uczą mnie zaufania Tobie, Panie. I nigdy się nie rozczarowałem, ufając Tobie. Chcę to wyznać, że Ty nigdy mnie nie rozczarowałeś. Że to ja upadam, że to ja się gubię, to ja próbuję swoimi siłami różne rzeczy robić i wtedy mogę się przejechać na swoich zdolnościach czy możliwościach. Ale kiedy Tobie ufam, mogę być spokojny. I Panie, dziękuję Ci za te piękne słowa, które Ty powiedziałeś do swoich uczniów, chodząc tutaj po ziemi, które są i dzisiaj aktualne. I chcę, Panie, patrzeć na te kruki, na te linie, na tą przyrodę, że Ty się wszystko potrafisz zatroszczyć we właściwym czasie, Panie. I dzisiaj wyznaję to, że Tobie ufam. I ufam też, że będziesz dzisiaj do mnie mówił podczas tego nabożeństwa, Panie. Że Duch Święty będzie dotykał się mojego serca. Prosimy Ciebie o to, żebyś się przekazał wśród nas, żebyś nas dotykał, żebyś pokrzepiał nasze serce, Panie. I chcemy teraz Tobie wspólnie, jako jedno ciało, jako Twoja oblubienica, oddawać Tobie chwałę, łącząc się w tym uwielbieniu z innymi wierzącymi w innych zborach, w innych miastach, w innych krajach, Panie. Chcemy świętować to, że Ty jesteś Królem. Chcemy świętować to, że Ty powrócisz po swój Kościół, bo Ty przygotujesz na nas miejsce i Ty obiecałeś, że wrócisz i zabierzesz nas z tego świata. Przyjdź, Panie Jezu. Chcemy Ciebie teraz uwielbiać. Amen.
Przejeździe i że można zdążyć. Prozaiczne rzeczy, ale to też, kiedy człowiek prosi, Bóg odpowiada. Wierzę, że to są powody, aby Jemu wdzięczność wyrażać. To nasz Bóg. Jemu się należy.
Thank you.
uwielbiać, Panie. Ty jesteś naszym Panem i Bogiem. I naszym Zbawicielem i Wykupicielem jedynym, Panie Jezu. I nikt, Panie, nie oddał życia za nas. Nikt nas nie wykupił z naszych win, z naszych grzechów, z naszych wszelkich przewinień i przestępstw. Ale Ty jedynie, Panie Jezu. I dziękuję, że nie tylko, Panie, w tej trosce o naszą wieczność, Panie, Ty okazałeś swoją wielkość i swoją miłość, ale także w trosce o nasze codzienne potrzeby, Panie. Ja tak Ci dziękuję za to, że tak wiele przejawów Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia, Twojego starania o mnie, o mój dom, Panie, każdego dnia mogę doświadczyć. I dziękuję Ci, że dzisiaj mogę tu stać razem z Twoim Kościołem. Mogę mieć duszę przepełnioną wdzięcznością dla Ciebie. Wiem, że Panie, jesteś tak hojny w okazywaniu swojej dobroci i swojego miłosierdzia. Chcę Cię wielbić i chcę, żeby dzisiaj też tutaj to miejsce przepełniało wdzięczność serc odkupionych, serc uratowanych, serc należących do Ciebie. Wdzięczność, która płynie do Ciebie, Panie, za to, że jesteś naszym kochanym Ojcem, jesteś naszym Zbawicielem, naszym Panem i Bogiem. I wielbimy Cię wyruszamy, bo jesteś tego godzien. Nasz Zbawca Jezus Chrystus. Hallelujah. Zaśpiewamy Bogu pieśni chwały. Podziw i zachwyt w uwielbieniu niech płynie na Ciebie. Hallelujah. przyjść.
Yeah.
i niedzielnych, którzy dzisiaj mają zajęcia, też zapraszamy do przodu tutaj na scenę. My jeszcze chwilę wytrzymamy na stojąco, pomodlimy się. Potem będziemy tutaj słuchać też słowa.
Możemy dziękować za ten czas, kiedy możemy być tutaj i możemy też nasze dzieci puszczać na lekcje, kiedy będą mogły słuchać mojego słowa, Panie, kiedy będą mogły się uczyć o Tobie, Panie. Proszę Cię o ten czas, kiedy będzie siane, Panie, ziarno, żeby te ziarno wydawało owoc, Panie, aby nasze dzieci, Panie, mogły być tym słowem poruszone, Panie, aby one mogły to słowo przyjąć, Panie, i żeby też na co dzień, gdy będą w szkole, kiedy będą w domu, Panie, żeby one mogły pamiętać o swojej miłości, Panie, ale też, żeby mogły pamiętać o tym, jak powinny żyć, Panie, żeby się Tobie podobać, Panie. Proszę się o tę lekcję sztuki i ten czas, kiedy będą mogły się nasze dzieci uczyć tego słowa. Amen.
Amen. Amen. Dzieci, zapraszamy na szkółkę. My usiądźmy już. Będziemy słuchać kazania słowa Bożego. Gabrielu, głoś.
Wspomniałem wcześniej, że ostatni czas kilku dni był bardzo intensywny i taki trochę zwariowany w moim życiu, ale tym się też wiąże to, co chciałbym powiedzieć na początku, mianowicie chciałbym przekazać pozdrowienia serdeczne od rodziny Witów z Norwegii, od Moniki, Rolfa i też wierzących ludzi, których jeszcze wczoraj i przedwczoraj mogłem gdzieś tam spotkać w Norwegii. Prosili, żebym tam przekazywał pozdrowienia, więc pozdrawiam od ludzi wierzących, których znamy czy których nie znamy, mieszkających w Skandynawii. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami taką prawdą związaną z tematem, który poprzednim razem tutaj poruszałem, stojąc za kazalnicą, a mianowicie o indywidualności i o wierze, która jest wymiarem w indywidualności człowieka niezwykle osobistym. I chciałbym może to nieco przypomnieć. Słowo Boże w bardzo wielu miejscach kładzie nacisk na indywidualny, osobisty wymiar wiary. I wiara jest wartością, z którą każdy człowiek w osobisty sposób, właśnie indywidualny, musi się zmierzyć. I ten doskonale znany fragment z Ewangelii Jana 3,16 także o tej prawdzie mówi, mianowicie, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. I nawet w tej prawdzie Słowo Boże nie mówi, że wszyscy, nie mówi obligatoryjnie, nie mówi ogólnie, ale właśnie kładzie nacisk na osobisty, indywidualny wymiar wiary. Człowiek, każdy osobiście, będąc niepowtarzalną indywidualnością, bo każdy z nas jest zupełnie inną osobowością, jesteśmy indywidualni w tym, jakie cechy posiadamy, jakimi ludźmi jesteśmy. Przecież wiemy, że nikt nie ma takich papilarnych linii jak ja mam. Choćbyśmy próbowali w tych miliardach ludzi, które są na Ziemi, nawet w Chinach przypuszczam, nie dałoby się. Ja mam takie jeszcze linie, że pamiętam, mam tu takie na środku oparzenie. Kiedyś się oparzyłem i tutaj zostało mi to do końca życia chyba bardzo charakterystyczne może. Z taką dziurką w środku te moje papilarne linie są. I myślę, że choćby nawet wielu się oparzyło w tym samym miejscu, to nikt nie ma takich samych papilarnych linii jak ja. I można by wiele cech wymieniać. Każdy człowiek jest stworzony w zupełnie inny sposób. Jest indywidualnością i także to, ta nasza indywidualność, nasza odrębność, nasza wyjątkowość mówi o tym, jak niezwykły jest ten, który nas stworzył, który nas utkał w łonie matki naszej. Bóg jest niezwykły, jest tak wielki i wspaniały. Nie ma takich samych dwóch stworzeń. Ktoś kiedyś nawet mówił, że w tym Bożym stworzeniu nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, tych takich śnieżynek maleńkich. To jest coś niezwykłego. I wiele by można mówić, ale ta właśnie nasza indywidualność także wskazuje na to, jak wielki, wspaniały jest Bóg, nasz Stwórca. I w tej naszej odrębności, indywidualności ja wierzę w to, że Bóg dał nam pewną wolność do tego, żebyśmy mogli zgodnie z naszą osobowością, zgodnie z naszą odrębnością, podejmować pewne decyzje, stawiać czoła pewnym wyzwaniom. I Bóg, jak tak samo stwarzając człowieka, dał mu pewną w jego indywidualności swobodę. Kiedy Adam w ogrodzie Eden miał strzec tego ogrodu, miał się zajmować jakimiś działaniami, to między innymi też tym, że miał nazywać zwierzęta. I Pan Bóg nie nakazał mu, ale dał w jego tej indywidualności, w jego swobodzie, w tym jak odbierał rzeczywistość, wolność, żeby nazywał zwierzęta. I to, że zwierzęta są tak nazwane, to Adam je tak nazwał, dlatego że był indywidualnością i tak wymyślił i może miał różne skojarzenia, jak ja mówiłem, że taki koń w paski to może zebra, bo takie przejście dla pieszych i może mu się tak skojarzyło, nie wiem. Ta indywidualność, wierzę, że jest właśnie też dowodem na to, że Bóg jest wielki i wspaniały i dał nam pewną przestrzeń. Ale i czytałem tych fragmentów, bo w Bożym Słowie to słowo każdy bardzo często występuje i czytałem wiele fragmentów, które właśnie mówią o tym, że w naszej indywidualności osobiście musimy zmierzyć się z pewnymi prawdami. Bóg nie będzie jakby obligatoryjnie nas rozliczał z tego czy z tamtego, ale z każdego z nas. I ja w to wierzę i często rozmawiając z ludźmi powtarzam to, że kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg każdego z nas zapyta. I wierzę, że to jest najważniejsze pytanie, wobec którego każdy człowiek musi zająć stanowisko. Mianowicie to Bóg zapyta, co uczyniłeś z ofiarą mojego Syna, którego posłałem na ten świat, aby zamiast ciebie oddał życie. Co ty zrobiłeś wobec ofiary dzieła Jezusa Chrystusa? Co ty osobiście z tym zrobiłeś? Wierzę, że każdy osobiście musi się z tym zmierzyć w naszej indywidualności, w naszej odrębności, ale musimy osobiście, indywidualnie z tą prawdą się zmierzyć i wobec tego, że Jezus oddał za nas życie, że przelał swoją krew, musimy osobiście zająć stanowisko. Bo to, wiecie, nawet nie zajmując stanowiska, będąc obojętnym, to już zajmujemy jakieś stanowisko i konsekwencje tego poniesiemy. I rzecz, wiecie, gra jest warta świeczki, jak to mówią, bo idzie o naszą wieczność. Kim jest dla mnie Jezus? Co zrobię z tym, że On zamiast mnie oddał życie i każdy, kto uwierzy osobiście, będzie uratowany, a każdy, kto odrzuci tą prawdę i nie podporządkuje się temu, co Pan Jezus powiedział, to temu, czego On dokonał, też poniesie tego konsekwencje osobiście i indywidualnie. Dzisiaj chciałbym mówić o indywidualizmie, bo indywidualność a indywidualizm to trochę dwa różne pojęcia, jak wspomniałem o tym poprzednim razem. Chciałbym dzisiaj kilka takich definicji może przeczytać. Indywidualizm jako pojęcie pochodzi z Francji. Z tego, co wyczytałem w mądrych księgach, to zostało w jakiś sposób utworzone, czy pojawiło się w XIX wieku wśród też różnych osób jako reakcję na epokę oświecenia i rewolucji francuskiej. Ale indywidualizm był tak nacechowany tak pejoratywnie, czyli on był związany z tym, że przywodził na myśl anarchię, bo ludzie w swoim indywidualizmie stawiali jako najwyższą wartość swoje własne dobro i swoją własną przyjemność. W indywidualizmie, mówiąc tak już krótko, największe znaczenie mają własne korzyści i poleganie na samym sobie. Jestem indywidualistą i priorytetem w moim życiu jest to, żeby moje dobro i moja przyjemność i moja samodzielność, poleganie na sobie była wyeksponowana. I to wszystko jest w poczuciu wolności, że wolność polega na tym, żebym ja dbał o siebie samego, o moje dobro, o moje korzyści i tak dalej. Człowiek, który jest nazwany indywidualistą, to człowiek niezależny, przekorny, mający poczucie odrębności osobistej, niechętnie podporządkowujący się, działający samodzielnie. I według definicji jeszcze jednej, indywidualizm z łaciny individuum, to znaczy jednostka, postawa życiowa, w której akcentuje się własną niezależność i odrębność, często połączoną z niechęcią do uczestniczenia w życiu różnych grup społecznych i całej społeczności oraz z odrzuceniem norm moralno-społecznych. Mianem indywidualizmu określa się także taką doktrynę filozoficzną, która przyznaje istotne znaczenie jednostkom, nie doceniając lub negując społeczny wymiar życia ludzkiego. W etyce indywidualizm oznacza odrzucenie obiektywnego porządku moralnego. To rodzaj subiektywizmu przesadnie akcentującego ludzką wolność w oderwaniu od prawdy. Na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej wyraża się w skrajnym liberalizmie. Wiecie, bycie indywidualnym to właśnie zbudowane na tym, na tej mojej odrębności, na tej mojej indywidualności, takie silne poczucie tego, że jestem niezależny, że mogę samodzielnie decydować i wybierać i określać, co jest dobre, a co nie jest dobre. To także wiąże się, że ja jako człowiek, jako indywiduum mam szczególną misję, która stoi ponad innymi i ja osobiście, indywidualnie, jako indywidualna jednostka, niezależna, samodzielna, muszę jakąś specjalną misję spełniać. Jakie są cechy indywidualistów? Ludzie angażują się czy przystępują do jakichś organizacji czy do działań społecznych, ale tylko w wyniku kalkulacji własnych korzyści czy własnych nakładów. Taką cechą jest także to, że każdy indywidualista troszczy się o siebie i niechętnie patrzy na to, że inni mogą ingerować w jego życie. Indywidualista postrzega świat przez pryzmat własnych uczuć. Jak czuje, to tak odbiera świat i rzeczywistość. Szuka adrenaliny, intensywnych przeżyć, ale żeby własne, osobiste jakieś tam przyjemności spełniać. Także w tych wartościach związanych z indywidualizmem, no to właśnie interes jednostki jest ważniejszy od interesu grupy. Osiągnięcie celu jest ważniejsze od relacji z innymi. No, wiele by można tutaj jeszcze mówić, cytować z tych definicji, których wiele różnych można znaleźć. Wiecie, ale jak to się ma, to pojęcie indywidualizmu do Bożego Słowa i do naszego życia? Ja czytając Boże Słowo dostrzegam ludzi, którzy właśnie cechami indywidualizmu mogli się charakteryzować. I zazwyczaj, wiecie, ci indywidualiści zazwyczaj nie zgadzali się z pewnymi normami, nie zgadzali się z pewnym porządkiem i wyrażali to najczęściej buntem. A dlaczego? To przecież ja jestem i ogólne przyjęte zasady czy jakiś ustalony porządek, on mnie nie pasuje, bo ja inaczej czuję. I on nie sprawia, że moje dobro, że mój egoizm, że moje potrzeby są w jakiś sposób najważniejsze. Więc się przeciwko temu buntuję. Myślę, że chyba każdy z nas spotkał w swoim życiu ludzi, którzy właśnie są indywidualistami, którzy żyją w swój inny sposób, odrębny od innych i często trochę idą pod prąd tym ogólnie przyjętym normom i zasadom. Ja czytając Boże Słowo dostrzegam pewne opisane historie, w których są ludzie, którzy nie byli gotowi zgodzić się, bo chcieli inaczej. Wiecie, taki pierwszy przykład, który no, w moim odbiorze wskazuje na pewne cechy takiego indywidualizmu, to przykład, myślę, że bardzo dobrze znany, dwóch synów Aarona. Aaron został arcykapłanem zgodnie z tym, co Bóg ustanowił. I czytamy o tym, to wyświęcenie arcykapłana i jego synów Czytamy o tym w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale. Widzimy, jak to było z tym ustanowieniem tego porządku kapłańskiego, arcykapłańskiego. 8 rozdział, potem 9. A w 10 rozdziale czytamy od 1 wersetu: synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. W tych rozdziałach poprzednich Bóg bardzo skrupulatnie i wyraźnie określił pewne zasady. Wszystkie zasady, które arcykapłani, którym mieli się podporządkować, związane to było z wyświęceniem, złożeniem ofiar i tak dalej, i z tym, jaki jest zakres ich obowiązków, jak mają funkcjonować w świątyni, jak mają składać Bogu ofiary, to wszystko bardzo precyzyjnie zostało określone. I tutaj widzę postawę tych ludzi. No dobrze, ale my trochę inaczej czujemy. My trochę inny ogień byśmy chcieli. Oczywiście to jest dobre, my chcemy to dla Boga zrobić, ale troszeczkę po swojemu, troszeczkę inaczej. Myślę, że ta indywidualność, myślę, że ta odrębność powoduje, że człowiek chce troszeczkę inaczej niż to, co zostało ustanowione i ustalone. Czy w nas jako ludziach nie ma takiego potencjału, żeby trochę nie zgadzać się z tym ustanowionym porządkiem? Ja pamiętam, może nie z własnego życia, bo kiedy miałem 2 lata, to nie za bardzo pamiętam, ale jest to nawet określone w psychologii jako zjawisko zwane buntem 2-latka, kiedy takie 2-letnie dziecko dostrzega, że jest indywidualnością. I że może wpływać na swoich rodziców najbliższych, kiedy mówi nie. Ja pamiętam, kiedy mój syn poznał słowo nie i go bardzo często nadużywał w tym okresie. I powiem szczerze, że to nie było łatwe, bo mnie brakowało mądrości, jak reagować, co robić, kiedy właśnie mój mały chłopiec odkrywa swoją odrębność i to, że może wpływać, czy w jakiś sposób ustawiać swoich najbliższych, kiedy poznał słowo nie. Nie zgodnie z przyjętymi zasadami i normami. I pamiętam, ile ja też w tym czasie popełniłem błędów wychowawczych, ile złych rzeczy zrobiłem i może krzywdy mojemu synowi, kiedy go brałem za koszulę i wystawiałem za drzwi na klatkę schodową. Mówiąc, że takiego zbuntowanego czy indywidualnego, indywidualisty syna, to ja nie chcę mieć. Oczywiście było wiele hałasu, myślałem, zaraz sąsiedzi zadzwonią na policję, co to będzie, że pamiętam wtedy, że pastor wystawia dziecko swoje na klatkę schodową. Mówię, co to będzie? Wiecie, ale właśnie ta odrębność i taki potencjał do tego, żeby stanąć okoniem, żeby nie zgodzić się z pewnymi zasadami, bo ja jestem inny, bo ja inaczej czuję, bo to mi się nie podoba, te zasady, bo one nie są dla mnie dobre, bo ja ich nie czuję w taki sposób, bo nie są dla mnie przyjemne, bo nie zgadzam się, bo chcę inaczej, bo inaczej to rozumiem. Ten indywidualizm w człowieku niestety jest jako pewna wartość i on może też prowadzić do buntu, do sprzeciwiania się, do niezgadzania się na te zasady i normy, które są w danym środowisku ustalone. Myślę, że najbardziej chyba znaną też historią w tym wymiarze sprzeciwu i buntu i nawet tej indywidualności, wiecie, nawet w rodzinie Mojżesza, który był niezwykle pokornym człowiekiem, poddanym Bogu i zgadzającym się z tym, co Bóg mówił do Mojżesza, to w jego rodzinie, pamiętamy tą historię, był taki moment, kiedy jego starsze rodzeństwo, Aaron i Miriam, trochę się zbuntowali. Będzie, no jak to, przecież to tylko ty, a my, a nasza indywidualność, a nasze cechy, czy my nie możemy jako jednostki teraz zaistnieć? Czy tylko przez ciebie Bóg przemawia? To w 4 Księdze Mojżeszowej jest ta historia opisana w rozdziale 12. Tu jest napisany ten w nagłówku w przekładzie warszawskim, że Miriam i Aaron występują przeciwko Mojżeszowi. Ale też to występowanie przeciwko Mojżeszowi nie było tylko wyrażeniem swojego sprzeciwu wobec człowieka, ale za tym stał również sprzeciw wobec Boga. Bo Mojżesz to, co mówił, ten porządek, który ustanawiał, nie był jego wymysłem, ale pochodził od Boga. To Bóg przez Mojżesza mówił do ludzi. To Bóg przez człowieka mówi do człowieka. I tutaj konsekwencje, które Aaron, szczególnie Miriam ponieśli, no nie były przyjemne. I przez 7 dni, jak tutaj czytamy w tym 12 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, Miriam była poza obozem, stała się trędowata, bo tutaj też się pojawiło takie stwierdzenie. Mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia, a my, a nasza wartość jako jednostek indywidualnych, a to, że my jesteśmy może przez innych, nie potrzebujemy być docenieni i zauważeni, bo przez nas też Bóg przemawia. Wiecie, i oczywiście można by tutaj wiele przyznać racji. Miriam była starszą siostrą Mojżesza. Kto tak naprawdę śledził? Wiecie, ona była takim monitoringiem, kiedy rodzice Mojżesza włożyli go do koszyka i do rzeki, to Miriam przecież tam biegła i patrzyła, co się dzieje. I kiedy kąpiąca się córka Faraona dostrzegła ten koszyk z małym Mojżeszem, to Miriam zapytała, czy mam ci znaleźć mamkę, która będzie karmiła to dziecko. I to ona była tym, tą osobą, która tą informację zaniosła i przyprowadziła mamę Mojżesza do domu Faraona. Aaron także był starszym bratem Mojżesza. Było 3 lata starszy. Kiedy oni wychodzili z Egiptu, Mojżesz miał 80 lat, Aaron 83. I byli jakby na prawie, no przecież to Bóg też nas używa. To Bóg też przez nas, my również jako indywidualne jednostki jesteśmy przez Boga dostrzegani i potrzebujemy być docenieni także przez ludzi. I się pojawia bunt, sprzeciw, przeciwko temu porządkowi. I Bóg to zaraz słyszy, tu jest napisane, że Pan to usłyszał. Ale takim, myślę, że szczególnym przykładem, na którym też chciałbym się chwilę zatrzymać, właśnie takiego indywidualizmu i z tym związanego sprzeciwu, buntu, stawiania w poprzek, to przykład Koracha i tych, którzy razem z nim, 250 ludzi, którzy zbuntowali się tutaj. I to jest dla mnie dosyć ciekawe, w jakim miejscu jest opis tej historii. To jest 4 Księga Mojżeszowa i 16 rozdział. A pozwolę sobie przeczytać jeszcze z 15 rozdziału od 37 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Jam jest Pan, wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem. Jam jest Pan, Bóg wasz. Bóg mówi, zachowując też może, wierzę w Bożej miłości, tą odrębność, indywidualność, mówi, że wszyscy macie tak samo się ubierać, w sensie te frędzle przy szatach macie mieć. W jakim celu? I tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, Bóg mówi, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Wiecie, w idei indywidualizmu, która zawiera w sobie, ja tak to rozumiem, bałwochwalstwo, bo człowiek jest najważniejszy. Bo jego doznania, bo jego racje, bo jego przyjemności, bo jego indywidualizm, odrębność jest najważniejsza. Czy to nie jest bałwochwalstwo? Kiedy człowiek jest najważniejszy, kiedy on jest na piedestale, kiedy wszystko ma być podporządkowane dobru, przyjemności, słuszności człowieka. Ale co jest z tym związane? Że człowiek daje się zwieść swoim oczom i swojemu sercu. Bo ja tak czuję. Bo ja tak widzę i rozumiem. to tak ma być. Bo moje serce staje się kompasem, który określa, w którym kierunku mam zmierzać i co jest dla mnie ważne, a co nie jest ważne. I żeby nie dać się zwieść sercu i oczom, to właśnie po to miały być te frędzle przy szatach, ale wiecie, to poleganie i stawianie człowieka na piedestale jest bałwochwalstwem. I zobaczmy, 16 rozdział zaczyna się tego 4 Mojżeszowej takimi słowami, Wtedy Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi i rzekli do nich, dosyć tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Jedną z cech indywidualizmu w tym wymiarze społecznym to jest to, że każda jednostka jest odrębna i jest równa i jednostki nie akceptują nad sobą żadnego zwierzchnictwa i przywództwa. I tutaj wiecie, tak wychodzi, że zgodnie z tymi definicjami, które dzisiaj są gdzieś tam określane, to właśnie taka postawa, że wszyscy są równi, to nie tylko demokracja, ale to właśnie indywidualizm, że nad nami nie ma nikogo. To my sami decydujemy określami. I jakby społeczeństwo to jest wypadkowa indywidualnych osób. I wiecie, to jest dla mnie ciekawe, że to właśnie wtedy, kiedy Bóg powiedział, żeby nosić te frędzle, żeby nie dać się zwieść własnym sercom i własnym oczom, wtedy Korach, kim był Korach? Wiecie, i on też mógł powiedzieć, no chwileczkę. On był spokrewniony, wiecie, on był kuzynem czy bratem ciotecznym, mówiąc może takim językiem, który dla niektórych z nas jest bliższy, był kuzynem Mojżesza. Ojciec Koracha i ojciec Mojżesza byli braćmi. Wszyscy pochodzili od Lewiego. Lewi miał 3 synów. Jeden z nich był ojcem pierworodny, był ojcem, w zasadzie dziadkiem Mojżesza, a drugi potem już w następnym pokoleniu właśnie był ojcem Koracha. To była rodzina, to byli kuzyni. Nie wiem w jakim wieku, jaka różnica wieku była pomiędzy nimi, ale wiecie, no, to sprawiało, że chyba łatwiej było Korachowi powiedzieć, no przecież ty jesteś moim kuzynem, razem graliśmy w piłkę, a teraz ty próbujesz tu się wywyższać i ustawiać mnie, jak ja mam żyć? Ja jestem indywidualną, odrębną jednostką, ja sam wiem, co dla mnie dobre. To ja określam, co dla mnie dobre, a co niedobre. Co niedobre, to odrzucam się, nie zgadzam, bo inaczej czuję, bo inaczej to rozumiem. I znamy tą historię, wiecie, nawet i o tym w Nowym Testamencie czytamy. Wśród Hebrajczyków jest mowa, żeby swoich serc jak podczas buntu nie zatwardzali, a w liście Judy w 11 wersecie Korach jest wymieniony razem z Kainem jako, wiecie, bardzo negatywna postać. Ta postawa takiego właśnie sprzeciwu, buntu, który wierzę, że jest związany z tym właśnie postrzeganiem siebie jako indywidualnej jednostki i moja racja i moja słuszność i moje prawo jest ważniejsze od tego, co jest ustalone. Ja się z tym nie zgadzam, przy temu się buntuję i sprzeciwiam się temu. To Korach jest w takich kategoriach też przedstawiony w Nowym Testamencie. Widzimy, w jaki sposób, wiecie, zostało to rozwiązane. Znamy ten 16 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Mojżesz się modlił, jakby powiedział, że jeżeli ci ludzie umrą w taki sam sposób, jak wszyscy ludzie, to Bóg nie ustanowił Mojżesza jako osoby, przez którą Bóg mówi do narodu wybranego. Pamiętacie, co się stało, tak? To w ogóle jest historia niesamowita. Jak ja czytałem po raz kolejny tę historię, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, nawet w przekładach innych, że ziemia swoją czeluść otwarła i zostali żywcem pochłonięci przez nawet niektórych przez Szeol. Oni zostali pochłonięci wszyscy, ci, którzy właśnie mieli taką postawę buntu, sprzeciwu, nie zgadzali się z przyjętym porządkiem, który Bóg ustanowił i wyrazili swój bunt w swoim indywidualizmie, bo my inaczej czujemy, bo i my inaczej rozumiemy i nie zgadzamy się z tym, nie przyjmujemy tego. Dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, swojemu rozumowi i kiedy siebie stawiali, swoje rozumienie na piedestale, to to jest bałwochwalstwo. Bo człowiek jest ważniejszy, jego odczucie, jego rozumienie, jego myślenie, niż to, co Bóg ustanowił w swoim słowie, w swoim prawie. Ciekawe dla mnie jest to, wiecie, że synowie Koracha w swojej indywidualności, swojej wolności nie podzielili losu swojego taty. Bo jak czytamy w 26 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, w 11 wersecie, może w 10, i rozwarła ziemia swoją czeluść i pochłonęła ich wraz z Korachem, podczas gdy zastęp Koracha zginął od ognia, który strawił 250 mężów i stali się oni przestrogą, lecz synowie Koracha nie zginęli. Synowie Koracha nie zginęli. Tak mówi tutaj Boże Słowo. Więc wiecie, widzimy, że ci synowie Koracha nie poszli za przykładem swojego taty w tym indywidualizmie. Oni byli gotowi podporządkować się temu porządkowi, który Bóg przez Mojżesza ustanowił. Tutaj nawet to Mojżesz mówi, bo jest ten opis taki bardzo niezwykły tego, jak ziemia rozstąpiła się pod ich nogami. No i też potem była ta konfrontacja tych, którzy każdy wziął swoją kadzielnicę i mieli złożyć tą ofiarę z kadzidła przed Bogiem. Naprzeciwko nim stanął Abraham i znowu wobec tych ogień z nieba spadł i wszyscy zostali spaleni. A te kadzielnice zostały przekute, jak tu czytamy w 17 rozdziale, i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, powiedz do Eleazara, syna Aarona, kapłana, niech pozbiera kadzielnice z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci daleko, były bowiem poświęcone kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem. Przekujcie je więc na blachy, na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone. Niech będą znakiem dla synów izraelskich. Wziął więc Eleazar, kapłan, miedziane kadzielnice, które przynieśli ci spaleni i przekuli je na blachy na pokrycie ołtarza. Jest to przypomnienie dla synów izraelskich, aby żaden obcy, który nie jest z rodziny Aarona, nie przystępował do kadzenia przed Panem i aby nie stał się podobny do Koracha i jego zastępu, jak mu to powiedział Pan przez Mojżesza. Ta historia ma być też i przestrogą. Miała być przestrogą dla tych, którzy w swoim indywidualizmie nie zgadzali się z porządkiem przez Boga ustanowionym i sprzeciwili się, zbuntowali się, bo oni inaczej czuli, bo ich w tym porządku, ich dobro, ich słuszność nie były zauważone i docenione. I dlatego w tym buncie, w sprzeciwie ponieśli konsekwencje. I tutaj w tej sytuacji, w 26 wersie czytamy, i przemówił do zboru, to mówi Mojżesz, przemówił do zboru tymi słowy, odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów, nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. Wierzę, że wobec tego wezwania zareagowali synowie Koracha, bo oni, skoro zostali uratowani, ocaleni, musieli odstąpić. Nie zgodzili się, nie przystąpili, nie byli ze swoim ojcem Korachem, tylko odstąpili od tych namiotów i dzięki temu, jak czytam w 26 rozdziale, oni nie zginęli. Kiedy czytam Boże Słowo, to mając świadomość tego, że człowiek jest odrębną jednostką i ma w swojej tej indywidualności taką przestrzeń, której chce być wolny, której chce decydować, jak czuje, jak mu się podoba, jak rozumie rzeczywistość. Wierzę, że to jest dobre. To Bóg to stworzył, dał nam taką wolność. Ale wierzę, że ta wolność jest ograniczona, jest prawdziwą wolnością, kiedy ona jest w ramach tego porządku, który ustanowił Bóg. Kiedy człowiek chce wychodzić poza ten Boży porządek, myśląc o swojej wolności, w swojej wolności i odrębności chce iść dalej, to wtedy niestety to się bardzo źle kończy. Bo Bóg dał człowiekowi w jego indywidualności tą swobodę, tą przestrzeń. Ale w tym wymiarze, wierzę w to, które jest ustanowione przez Boże prawo, przez Boże zasady, przez Boże kryteria. Wiecie, myślę, że przez wielu współczesnych Pan Jezus, kiedy czynił pewne rzeczy, mógł być rozumiany, odbierany jako indywidualista. Wiecie, bo kto z ludzi miał taki pomysł, żeby przyjść do świątyni i wywracać stoły wekslarzy, uczynić bić z powrózków i tam biczować tych, którzy sprzedawali zwierzęta, wymieniali pieniądze i tak dalej. Można powiedzieć, no, człowiek, który jest, żyje pod prąd, outsider, jakiś indywidualista. Ale czy Pan Jezus był indywidualistą? Ja wierzę, że nie był, bo On nie czynił i nie mówił niczego, czego u swojego Ojca nie usłyszał. On był podległy i posłuszny we wszystkim swojemu Ojcu. Temu porządkowi, który Bóg ustanowił, Pan Jezus był w pełni uległy i posłuszny. I On burzył pewien porządek, nie zgadzał się, był przeciw, jakby szedł pod prąd, ale temu porządkowi, który ustanowili ludzie, sprzeciwiając się Bożym zasadom. Ludzie, wymyślając swój porządek, zazwyczaj buntowali przeciwko Bożym zasadom. I Pan Jezus taki porządek, ten ludzki, a nie Boży, burzył. I w tym wymiarze mógł być postrzegany jako indywidualista, ale takim nie był, ja w to wierzę. Wiecie, dzisiaj niestety w chrześcijaństwie tak jest, że ja sam się z tym spotykam, czasami sam się na tym łapię, że człowiek stawia swoje odczucie, swoje rozumienie, swoją jakby duchowość na piedestale, jak serce jego mówi, to tak czuje i tak chce postępować. I często niestety to, wiecie, prowadzi do sprzeciwiania się Bożemu porządkowi. Czy wam się nie zdarzyło, że wasze serce czuło w niedzielę rano, że chyba niedobrze pójść do tego zboru, znowu tam będę siedział, będę się nudził, albo będę stał, będzie tak głośno, perkusja będzie tak waliła, że będzie mnie głowa bolała? Czy serce nie czuje, nie mówi ci, że powinieneś może inaczej ten czas spędzić? I jak to się ma do tego, co Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Bóg ustanowił pewną przestrzeń. A człowiek w tym, jak czuje, wiecie, już to jest takie, wydaje mi się, bardzo fundamentalne i podstawowe, ale jak myślę, że wielu z nas ma świadomość, dzisiaj w chrześcijaństwie właśnie wnoszenie tego innego ognia w ramach tego, co Bóg ustanowił. Wiecie, ja czytałem o tym i to gdzieś tam na Zachodzie się dzieje, przypuszczam, w Polsce może też są takie już sytuacje, że ludzie powołując się, bo tak czują, czy takich doznań szukają różnego rodzaju, powołując się na sytuację z Ewangelii, kiedy Pan jest na Górze Przemienienia, rozmawiał z Eliaszem i z Mojżeszem, to powołują się i ludzie wierzący w imię tego kontaktują się ze zmarłymi i postrzegają w tym właśnie jakąś duchowość i potem się tym dzielą, że rozmawiałem z kimś, kto już nie żyje, był jakimś autorytetem, przekazał im pewne prawdy i potem ja to przekazuję innym ludziom wierzącym. Czy to nie jest jakiś inny ogień? Boże Słowo mówi wyraźnie, że wszelki kontakt ze zmarłymi to nie podoba się Bogu. I to w imię może dobrych jakichś wartości. Albo wiecie, ludzie, też czytałem o tym, szukają doznań ekstatycznych w czasie uwielbiania, że przeżywają nie wiadomo jakie stany ekstazy, bo chcą się dobrze czuć. I nawet wiecie, niektórzy i sama nauka mówiąca o duchowym upiciu się, w uwielbianiu Boga. To trzeba się tak duchowo upić, żeby się zataczać, mówić bełkotliwym językiem albo jakieś inne rzeczy. I to w imię tego, żeby uwielbiać Boga. Gdzie Boże Słowo o tym mówi? Wiecie, jakby przestaje się kierować człowiek Bożym Słowem, zasadami, które ustanowił Bóg, ale tym, co czuje jego serce. W tym indywidualizmie, w tym, że ja czuję, ja rozumiem, tak mi się wydaje i sprzeciwiam się Bożemu porządkowi, bo Boży porządek, Boże Słowo przestaje dla mnie mieć wartość, bo ja jestem najważniejszy i moje odczucia i moje serce. Ile to zagrożeń i niebezpieczeństw dzisiaj dla wierzących ludzi, kiedy starają się i kiedy myślą o tym, żeby pójść za tym, co czuje ich serce. Najbardziej zwodnicze jest ludzkie serce. Boże Słowo wyraźnie i konkretnie wytacza nam pewne granice. I niektórzy, wiecie, postrzegają tak, że granice są po to. I tak wielu ludzi dzisiaj funkcjonuje i cieszą się, że nie ma już granic, bo granice ich ograniczały, ich wolność. Oni nie są wolni, bo są granice. Wiecie, ale granice są po to, żeby nas chronić, a nie żeby nas ograniczyć. Bóg wyznaczył granice przez swoje słowo, żeby ochronić człowieka, a nie żeby go zniewolić. Bo prawdziwa wolność to poruszanie się w tych granicach, które ustanowił Bóg, a nie pójście za tym, co człowiek chce, czuje i wydaje mu się, że jest najlepsze. Wiecie, mam świadomość, że my o tym doskonale wiemy, ale żyjemy w takich czasach, gdzie coraz więcej takiego zwiedzenia, gdzie indywidualność miesza się z indywidualizmem, z tym, żeby stawiać człowieka, jego doświadczenie, jego dobro, jego rację na piedestale. A tym samym to jest pójście w stronę bałwochwalstwa, bo Bóg jest Bogiem i swojej chwały nikomu nie odda, nawet człowiekowi jak najbardziej starającemu się żyć duchowo. Żyjmy tak jak Pan Jezus. Nie zgadzajmy się, stawajmy w poprzek, idźmy pod prąd zasadą tego świata, ale nie stawajmy w poprzek temu, co mówi Boże Słowo. Nie bądźmy w tym indywidualistami, że my czujemy i moje serce tak mi mówi, tak mi każe, moje oczy tak widzą, ja tak rozumiem, to w tą stronę idę. W liście Jakuba też jest to napisane, wiecie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, że ja dowolnie, bo tak czuję, bo tak myślę, bo tak mi się wydaje, to za tym idę. Musimy trzymać się tego, co mówi Boże Słowo. A Bóg przemawiał wtedy do Izraela przez Mojżesza. Przez człowieka. I tak samo dzisiaj wiele kwestii Bóg mówi, Bóg wyjaśnia przez swoich sług. Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Na fundamencie tym, można powiedzieć, ludzkim, ale ludzi, którzy od Boga otrzymali objawienie, otrzymali prawdę i mogą przekazywać ją innym. Jeżeli będziemy lekceważyć to i będziemy szli za tym, co moje serce czuje, co mnie się wydaje, co ja rozumiem, co odczuwam, to będziemy szli w stronę bałwochwalstwa i konsekwencje tego poniesiemy. Ja tylko chcę przypomnieć to, kiedy mówię i czytam o indywidualizmie, to ta indywidualność, jaka nasza odrębność, wyjątkowość, którą Bóg w nas włożył, jest dobra. I w tym indywidualnym naszym wymiarze musimy osobiście się zmierzyć z tym, kim jest Bóg i jakiego słowo mówi do naszego życia. Ale ten indywidualizm może także iść w tą stronę negatywną, bo możemy my siebie jako ludzie stawiać na piedestale nasze odczucia, nasze rozumienie i nasze widzenie wszystkiego. I już kończąc, chciałbym wzorem tego, co Bóg przez Mojżesza powiedział narodu wybranego, żebyśmy sobie zrobili takie fioletowe frędzle. Wiecie, nie musimy tych frędzli mieć, ale w tym wymiarze duchowym patrzmy na te fioletowe frędzle. Dlaczego mam patrzeć? Aby trzymać się tego, co mówi Bóg. Nie dać się zwieść swojemu sercu i swoim oczom. Bo niestety możemy dać się zwieść swojemu sercu i swoim oczom. A to prowadzi do bałwochwalstwa. A bałwochwalstwo, Bóg nie zostawi tego bez swojego sądu, bez swojej reakcji. Bo Bóg swojej chwały nikomu nie odda. Jest Bogiem zazdrosnym. I miejmy tego świadomość, kiedy myślimy o tym, że jesteśmy odrębnymi jednostkami, jesteśmy inni, szczególni, wyjątkowi. I żyjmy w tej wyjątkowości, ale w tych granicach, które Bóg przez swoje słowo ustanowił. Trzymajmy się Jego słowa. Oczywiście pozwólmy, żeby nasze serce, nasze myśli, nasze oczy prowadziły nas tym. Ale niech nasze serce będzie nastawione na to, żeby słuchać Pana. Niech nasze oczy będą wpatrzone w Pana Jezusa Chrystusa. Niech nasze uszy będą przykute do Słowa Bożego. Wtedy będziemy w pełni wolnymi, w swojej indywidualności, wolni, odrębni i poruszający się właśnie z taką swobodą. Wierzę, że to ważna rzecz i dlatego dzisiaj też o tym mówię. Dla mnie i dla każdego z nas. Pamiętajmy o tych fioletowych frędzlach. Amen. Niech wyjdą.
Łaska i pokój nas prowadzą. Amen.
Amen.